Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, obecny papież Benedykt XVI powiedział: nie wystarczy wiedzieć, kim jest Jezus Chrystus. Trzeba jeszcze wiedzieć, jaki jest Jezus Chrystus. Myślę, że każdemu pomaga zrobić taki krok w poznaniu, jaki jest Jezus Chrystus. Moi drodzy, to jest oczywiście kopia. Oryginał całunu turyńskiego znajduje się w Turynie od 1578 roku. Dlatego nazywa się całun turyński. Jest wystawiany ostatnio co 10 lat. Był w 2010, prawdopodobnie w 2020 będzie można zobaczyć oryginał w Turynie. W oryginale to bardzo cienkie płótno lniane. Ma 4 metry 37 cm długości, 1,11 m szerokości. Najpierw pokażę wam wszystko to, czego Jan nie widział, gdy wszedł do grobu, bo tego nie było. To płótno ma 2000 lat i są na nim ogromne zniszczenia. Wszędzie, gdzie się znajdował całun, świątynie płonęły. Największe ubytki, te w kształcie takich jakby zębów, które są rozmieszczone symetrycznie na płótnie, są z 1532 roku. Wtedy całun znajdował się w Chambéry we Francji, w Saint-Chapelle. Był złożony na 48 złożeń w takiej niedużej skrzyni metalowej obitej srebrem. Kiedy świątynia płonęła, skrzynia się rozgrzała, metal się roztopił i przepalał na wylot płótno. 2 lata później tutaj siostry klaryski naszyły łaty z korporałów i były one aż do 2002 roku, kiedy to je odkruto, nowych nie naszyto. Ta biała barwa, którą widzicie, to jest barwa płótna holenderskiego, które jest naszyte z tyłu całunu, by płótno wzmocnić. Ta ciemna linia, która przebiega na górze i na dole, i te ciemne ślady obok tych wypalonych miejsc, to są nadpalenia całunu. Też nic nie znaczy. Pan Jezus miał przyspieszony pogrzeb, bo zbliżał się szabat, żeby się ciało nie rozłożyło. Nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wiedzieli, co to będzie. Nasączyli płótno mirną i aloesem, aby zatrzymać procesy gnilne organizmu. Kiedy woda weszła w reakcję z mirrą i aloesem, zrobiły się takie zacieki w kształcie rąbów. To też są zniszczenia całunu. Aby dostrzec delikatnie odbitą postać Pana Jezusa na płótnie, to wzrok trzeba zatrzymać po środku płótna. Najlepiej w tym miejscu zrobić jego połowę. Na tej części ciało Pana Jezusa było położone, dlatego tu mamy odbity tył głowy, plecy, noga lewa, noga prawa i stopa prawa. Tą częścią był nakryty. Dlatego tu mamy odbity wizerunek twarzy. Tu jest tułów. Ręka prawa, ręka lewa i noga prawa. Pierwsze ślady męki zarejestrowane na całunie, odkryte przez chirurgów sądowych, którzy dokładnie to płótno badali, to są tu na twarzy drobiny krwawego potu. Pan Jezus, będąc Bogiem, był także człowiekiem. Miał tak samo skonstruowany każdy układ, łącznie z układem nerwowym, jak my. Jego wszystko tak samo bolało. Kiedy ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa i udał się do ogrodu oliwnego, to był młody mężczyzna. Miał około 33 lat, 1,81 cm wzrostu, ważył 80 kg. Był zdrowy, mocny, w bardzo dobrej kondycji. Do 30 roku życia Pan Jezus pracował fizycznie, jako cieśla, a przez ostatnie 3 lata, jak głosił Ewangelię, chodził pieszo przez całe tereny Judei, Samarii, Galilei. To jest górzysty, pagórkowaty teren. Musiał mieć dobrą kondycję. Ale kiedy upadł w ogrodzie oliwnym na kolana, to miał świadomość, że zaczyna się jego 19-godzinna męka, gdzie będzie cały czas bity, torturowany, aż umrze na krzyżu. Po ludzku mówiąc, Pan Jezus przeżywał strach przed bólem. I stąd były między innymi te słowa: Ojcze, jeśli możliwe, to oddal ode mnie ten kielich. Być może Ojciec nas mu pokazał i powiedział: albo oni, albo ty. Jezus dodał: niech się twoja wola stanie. Ale w tym momencie do ogrodu oliwnego wszedł zły i całą potęgą piekła go kusił. Może i była też okazja zobaczyć nas. Mógł powiedzieć: zobacz, nie warto, i tak nie będą cię kochać. Pan Jezus go pokonywał w samotności, bo jak wiemy, Piotr, Jakub, Jan, których sobie zabrał, po Eucharystii zasnęli. Wstrząs moralny, strach przed bólem i ból, jaki mu towarzyszył, to wszystko spowodowało, że zalał się krwawym potem. Kiedy człowiek zalewa się krwawym potem? Kiedy jest młody i kiedy przeżywa niewyobrażalny strach, wtedy krew nie nadąża przepływać przez serce, przedostaje się przez naczynia krwionośne do gruczołów potowych i wydala się na zewnątrz. Ale zdecydowana ilość krwi otacza serce, raniąc je, co powoduje taki ból, że człowiek z bólu umiera. Trzeba mieć wyjątkowo mocne serce i być bardzo zdrowym, by taki potężny ból przeżyć. To towarzyszyło Jezusowi w Ogrodzie Oliwnym. Kiedy go Judasz zdradził i go pojmali, wrzucili go do cysterny, bo takie były więzienia, a później trzymając go na dziedzińcu, już go cały czas bili. Jak go prowadzili na sąd do Annasza, do Kajfasza, Heroda, Piłata, też go bili. Jak stanął po raz drugi przed Piłatem, Piłat nadal nie widział w nim winy. Piłat był Rzymianinem, nie wiedział, o co chodzi. On czuł intuicyjnie, że ten człowiek jest niewinny. Zresztą tak odpowiedziała mu jego żona, prosząc go, by mu nie robił krzywdy. Dlatego Piłat szukał sposobu, jak ocalić Jezusowi życie. I skazał go na biczowanie, bo biczowanie było karą okrutną, ale karą samą w sobie. Piłat myślał, że to wystarczy. Rozebrano Jezusa do naga, przywiązano do słupa i dwóch mężczyzn, jeden po prawej, drugi po lewej stronie, trzymając w ręce flagrum, taki bicz o rękojeści drewnianej, który miał 2 lub 3 rzemienie, zakończone takimi kulkami ołowiowymi, albo kośćmi z kości owiec. Mieli go tak bić, żeby był niepodobny do człowieka. Oni go mieli tylko nie zabić. Więc przy takim przyzwoleniu i zachowaniu się Pana Jezusa, jak nikogo dotąd przy biczowaniu nie mieli, bo Pan Jezus nie krzyczał, nie wyrywał się, nie bluźnił, on w spokoju te uderzenia przyjmował, to wprowadził ich w taką pasję bicia, że uderzyli go 120 razy, rozrywając mu przy tym całe ciało. Te wszystkie rany są widoczne. Te ślady, które widzicie na plecach, takie 2-centymetrowe, brązowe, zakończone takimi jakby kuleczkami, one są wszędzie. To są rany po biczowaniu. Ale takie same są na całej nodze lewej, aż po stopę i prawej. Gdzieniegdzie widać je bardziej zaznaczone, bo w tych miejscach więcej wyrwali ciała. Byli z ogromną pasją, ale z wielką precyzją. To byli ludzie, którzy umieli bić. Te rzemienie, zawijając się, uderzały Pana Jezusa z przodu, ale nigdy go nie uderzyli w okolice serca. Dlatego znajdziemy rany po biczowaniu na twarzy, tu, gdzie mu złamali chrząstkę grzbietową nosa. Te rany na tłowiu, to są rany po biczowaniu. Tych ran nie ma tutaj. Gdyby go tutaj uderzyli, to by go zabili. Wtedy oni odpowiadaliby przed Piłatem, bo ta kara nie miała prowadzić do śmierci. Pomimo tak niewyobrażalnego bólu, Pan Jezus był cały czas spokojny. On się musiał trząść, bo zakończenie nerwów wszędzie miał uszkodzone, ale Pan Jezus nie tylko kontrolował cierpienie, on kontrolował całe swoje męczeństwo. Kiedy go przestali biczować, to zaczęli wymyślać tortury, których już Piłat nie zlecił. Najpierw upletli taki trzepiec ścierni, który okalał całą powierzchnię głowy. To były kolce od 5 do 8 centymetrów. Były cienkie i twarde. Więc jak mu nałożyli ten czepiec i zaczęli go po głowie bić, później belka przygniatała ten czepiec, kiedy upadał twarzą na ziemię, to w międzyczasie te kolce wbiły mu się w 50 miejscach, bo tyle naliczono kłutych ran na głowie. Te ślady, które tutaj są zaznaczone w kształcie takiego łuku, to jest właśnie krew żylna i tętnicza, która wypłynęła z tyłu głowy, a te z kolei ślady krwi, to jest krew, która wypłynęła z przodu. Ta duża odwrócona trójka, która przez pierwsze wieki, bo zawsze całą był znany i z niego pisano ikony, uważano go za kosmyk głosów, to jest krew żylna, która wypłynęła z żyły czołowej, która również została przekuta. I to go też nie sprowokowało. Nadal był spokojny. Zaczęli więc go po raz kolejny bić po twarzy. Bili go pięściami i bili go kołkiem takiej 4-centymetrowej średnicy. Stąd cała prawa strona twarzy jest opuchnięta. Nos przesunięty, chociaż nasada nosa nienaruszona. Wyrywali mu włosy z brody i wąsów, nierzadko razem ze skórą. Jest opluty. Odnaleziono krwociny od kącika prawego oka aż po nasadę nosa. Twarz wygląda tak, jakby ktoś maskę z krwi na nią nałożył, bo nie ma śladu, gdzie nie byłoby rany. Jak taki stanął przed ludźmi, już niepodobny do człowieka, bo tak obity, Piłat im jeszcze postawił Barabasza. I tak wybrali Barabasza. Piłat więc wskazuje Pana Jezusa na ukrzyżowanie. Nałożyli mu na ramiona poprzeczną belkę krzyża, tak zwane patipulum. To była belka z czarnej sosny, długa na 2 metry, ważyła 50 kilo. Ona zadawała kolejne rany na zupełnie poranionych plecach. Te ślady, to są ślady od belki. Ona była tak położona i Pan Jezus był do niej przywiązany. Jak szedł te 650 metrów na wzgórze czaszki, upadał przynajmniej 9 razy. Upadał całym ciężarem najpierw na kolano lewe, później prawe, twarzą na ziemię, bo nie mógł się asekurować rękami. Stąd obydwa kolana, tak i prawe, jak i lewe, jest okaleczone. Kolano lewe jest tak rozbite, ma taką ranę, że na koniec ta noga nie funkcjonowała. Pan Jezus nie mógł zrobić kroku, On mógł tylko tę nogę ciągnąć. Dlatego był potrzebny Szymon z Cyreny, by pomógł mu donieść tę belkę na górę Kalwarii. I jak tam dotarli, to najpierw mu te wszystkie rany na nowo otworzyli, bo mu wyrwali tunikę z tych ran, a później do tej belki, którą niósł, przybili mu ręce. Mamy prawą, lewą, to jest ślad po gwoździu. Nie przebito mu dłoni po środku, bo tu tkanka ciała by nie utrzymała. Przebili mu tu, gdzie jest szczelina destota, między kośćmi nadgarstka. Tu jest splot nerwowy, więc każde skaleczenie powoduje niewyobrażalny ból. Jest również nerw odpowiedzialny za ruch kciuka. Został uszkodzony, dlatego kciuk jest sparaliżowany, zamknięty do środka dłoni i na całunie mamy odbite 4 palce każdej dłoni. Przez chwilę Pan Jezus zawisł na samych rękach. Później mu przebili lewą stopę. Przyłożyli do prawej, która przylegała do pionowej belki i tym samym gwoździem mu przybili 2 stopy. Tu mamy całą prawą stopę odbitą. To jest ślad po gwoździu. Na krzyżu się umiera przez uduszenie, bo nie można zrobić wydechu. Aby móc żyć, to trzeba co kilka minut się podnosić. I Pan Jezus to robił. Podnosił się, opadał i tak konał prawie 3 godziny. Te stróżki krwi, które tutaj widzicie na przedramieniu prawym i lewym, one nam dokładnie określają, pod jakim kątem go ukrzyżowali i jak zmieniał pozycję ciała podczas konania na krzyżu. Moi drodzy bracia w wierze, to wszystko się dokonywało w piątek. Dlatego nie ma wytłumaczenia. Trzeba być podłym katolikiem i chrześcijaninem, by się w piątek bawić, by szukać imprez, by pozwalać dzieciom chodzić na dyskoteki. Trzeba nic nie rozumieć. Kiedy pracowałam w Afryce na misjach i kiedy korzystałam z transportu muzułmanów, bo w ich rękach jest transport. Kiedy zapłaciłam bilet, by mnie przewieziono z miejsca na miejsce. Ale kiedy w międzyczasie był czas na modlitwę, ten muzułmanin zatrzymywał busa, wychodził z kabiny, brał swój dywanik i modlił się do swojego Allaha. I moi drodzy, gdybym mu zwróciła uwagę, to bym mnie zabił, bo by powiedział: kobieto, ty nic nie rozumiesz, ja z Bogiem rozmawiam, a tobie się gdzieś śpieszy. Mahomet na krzyżu nie umarł. On nas nie odkupił. Jezus Chrystus tak. Więc naprawdę musimy zweryfikować kondycję naszej wiary. Kiedy się, moi drodzy, zbliżała godzina 3, oddaje nam swoją mamę. Przebacza łotrowi, zaprasza go do raju, bo go o to poprosił. 30 roku, 7 kwietnia, najbardziej prawdopodobna data, o godzinie 3, Pan Jezus umiera na krzyżu. Jeden z żołnierzy podchodzi i włócznią przebija mu bok. To jest ta rana. Największa na całunie, prawy bok, między 5. a 6. żebrem. Jak pisze Jan, bo tam stał i widział, natychmiast wytrysnęła krew i woda. Tak się oczywiście stać musiało. Ta krew z ogrodu oliwnego, która mu przez cały czas zadawała niewyobrażalny ból, ta krew wreszcie wytrysnęła. Jak go katowali, to w klatce piersiowej zbierał się pył limfatyczny, więc on także wytrysnął. W sercu była już woda, bo Pan Jezus nie żył, więc i ona się pojawiła. Tej krwi było tak dużo, że kiedy Pana Jezusa położono, to z tego boku jeszcze wyciekała i mamy ją tu zarejestrowaną w okolicach nerek. Ponieważ zbliżał się szabat i nie było czasu na uroczysty pogrzeb, bardzo szybko ciało Pana Jezusa ściągnięto z krzyża. Lekko go tylko obmyli. Przymknęli oczy, tu na powieki położyli dwie nieduże monety. Owinęli w to płótno, włożyli do grobu. Jak wynika z fibrolizy krwi, od 36 do 40 godzin ciało Pana Jezusa było owinięte w to płótno. I w którymś momencie miłość udowadnia, że jest Bogiem. Z martwych wstaje. I zostawia nam ten wizerunek, o którym Jan Paweł II powiedział, każdy może oglądać, ale nikt jak do tej pory, pomimo tylu badań, najbardziej badane płótno na świecie, nie umieją nam naukowcy wytłumaczyć, jak to się stało, że to odbicie mamy. Porównują do potężnego wyładowania jakiegoś nuklearnego, bo jak spadła bomba na Nagasaki i Hiroshimę, to z ludzi zostawały tylko cienie, a tu jest taki i jakby cień. Nie ma tu farby, barwników, oleju. Ta odbita, zarejestrowana krew to jest krew grupy AB. To nie jest jedyny wizerunek, jaki możemy zobaczyć na całunie. My patrząc na całun widzimy odbitą postać poprzez rany, bo krew jest w pozytywie, ale wizerunek jest w negatywie. Żeby dokładnie zobaczyć odbitą postać Pana Jezusa na całunie, to albo trzeba wywołać to zdjęcie, które miłość zrobiła, opuszczając grób, albo zrobić sobie zdjęcie opcją negatyw. Pierwszą osobą, która zobaczyła pozytyw, był w 1898 roku Secondo Pia, sędzia amator fotografik, który na prośbę ojców salezjanów wykonał zdjęcia całunowi turyńskiemu. Zrobił oczywiście między innymi zdjęcie twarzy. Jak w ciemni zobaczył odbicie, to z wrażenia zemdlał, bo zobaczył taką twarz. To jest twarz, która jest na całunie. To jest pozytyw. Ta twarz jest w tym miejscu i dokładnie tak wygląda. Teraz widzicie, jaka jest różnica między pozytywem a negatywem. Tutaj krew jest w negatywie, dlatego jest biała. Badając dalej całun, naukowcy stwierdzili, że jest obrazem trójwymiarowym. Więc w laboratorium NASA w drugiej połowie XX wieku, korzystając z tego zdjęcia, oczyścili ten twarz z ran, otworzyli oczy i otrzymali takie oblicze. I teraz popatrzcie, po tak potężnym cierpieniu, niewypowiedzianym bólu, czy widzicie tu grymas bólu? Czy miłość nas o coś oskarża? Czy On tobie coś wypomina? On patrzy na ciebie tak, jakbyś tu był jeden, jedyny i mówi, popatrz jak cię kocham. Popatrz, ile ty jesteś dla mnie wart. Życie za ciebie dałem. I gdyby mi ojciec kazał zrobić to jeszcze raz, to ja bym zrobił, bo ja jestem Bogiem wiernym, a moje imię to miłość. Dziecko, wszystko o tobie wiem. Ja wiem, jakie jest twoje życie, jakie było i jakie będzie. Pamiętaj, nigdy ciebie nie zostawię. To możesz zrobić ty, bo masz wolną wolę. Jan Paweł II powiedział, że całun jest obrazem miłości Boga do człowieka. Tak wygląda oblicze miłości. Nieustannie na nas patrzy. Pewnie w rzeczywistości jeszcze piękniejsze. Mądry człowiek żyje tak, by go móc kontemplować w wieczności. Ale w tym samym zdaniu papież dodał, całun jest obrazem grzechu ludzkiego. I teraz, moi drodzy, popatrzmy na całun. Tam każdego z nas jest rana. 2000 lat temu, jak go bili Żydzi i Rzymianie, musiał być taki moment, kiedy się pojawiła twoja i moja twarz. Nie mogło być pomyłki. Takiego oblicza, jak masz ty, nie miał, nie ma i nie będzie miał nikt na ziemi. Ono jest jedyne, przez niego kształtowane, wypielęgnowane. On się w twoim obliczu zakochał, zanim ktokolwiek na ziemi zobaczył. I wtedy pokazał je ojcu i powiedział, ojcze, wynagradzam i masz miejsce w niebie. Ale wtedy padła rana i ona jest twoja. Dziś, moi drodzy, kiedy źle myślimy, złe wypowiadamy słowa, na złe obrazy patrzymy, to już nie Żyd czy Rzymianin, ale konkretnie ty zaciskasz własną pięść. Podchodzisz do niego i go bijesz, albo krzyżujesz, albo na niego plujesz, bo to jest rzeczywistość grzechu. Dobrze więc byłoby sobie powiedzieć, ja o takim imieniu nie będę Ciebie już tak bił. Może się nam to uda, chociaż 15 minut dziennie o tym myśleć. A gdyby tutaj ktoś taki był, kto mówi, że Jezus jest moim przyjacielem, to moi drodzy, nie tylko nie powinien go nie bić, ale powinien również zasłaniać, by go inni nie bili, bo taka jest rola przyjaciół. Przyjaciół się nie krzyżuje, na nich się nie pluje, przyjaciół się chroni. Ale miłość taka jest, że zaraz daje. Więc jeśli go chronisz, stajesz się solą ziemi, bo tak powiedział, i stajesz się światłością świata, bo tak powiedział, a on jest prawdą. Każdy z nas ma rozum, ma wolną wolę, więc wybieraj. Kiedy Jan Paweł II kończył katechezę o Całunie, powiedział: niech Boży Duch, który jest w sercu każdego z nas, niech wzbudzi w nas pragnienie, wielkoduszność, przyjęcia orędzia Całunu i uczynienia z niego zasady inspirującej nasze życie. Więc niech Boży Duch, który przecież jest w sercu każdego z nas, niech On w nas tego dokona. Moi drodzy, tego sobie życzmy w roku wiary, gdy tak patrzy się na całą. Czyż nie ma się ochoty powiedzieć, jak pięknie, że jestem chrześcijaninem. Jaka to wielka, kochani, godność być chrześcijaninem. Jest nas tylko miliard, ale gdybyśmy pięknie żyli, gdybyśmy się napełniając komunią wyszli na ulicę, i żeby drugi mógł na naszym obliczu odczytać Jego oblicze, to byłoby nas szybko drugie tyle, bo by zrozumieli, że chrześcijanin to człowiek miłości. Tego sobie życzmy. Moi drodzy, a teraz to, co najpiękniejsze. Eucharystia. To wszystko, co widzicie na całunie, to wszystko się dokonuje na ołtarzu. Wszystko dokładnie. On sam przez słowa kapłana przemienia wino w swoją krew grupy AB, bo taką ma. On sam przez słowa kapłana przemienia chleb w swoje ciało naprawdę i nim się karmimy. My, drodzy, jak będziemy pięknie przeżywać Eucharystię, to się tak będziemy pięknie zmieniać, że drugi człowiek będzie chciał być przy Tobie, bo powie: dobrze mi z Tobą. I jeszcze raz tego sobie życzmy. A więc patrzmy na ołtarz, przeżywajmy oczami wiary to, co jest najcenniejsze w życiu każdego z nas. A gdyby całą miał pomóc, to i tutaj zerkajmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.